Chwała Bogu. Witajcie, siostry i bracia, w ten piękny, kolejny deszczowy dzień. Teraz takie czasy nadeszły, że te deszcze to będzie dla nas rzecz, którą będziemy doceniać coraz bardziej, zdaje się. I właśnie dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy Bogu, bo wiecie, Pismo mówi, w Księdze Joba jest to napisane, że to Bóg zsyła deszcz, tak? I on sprawia, że deszcz, to powiedział Pan Jezus, pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak? To jest słowo z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału tego wspaniałego kazania, w którym Pan Jezus mówi, abyście, dokładnie w tym samym wierszu, w którym jest o deszczu, abyście byli synami i córkami Ojca Waszego, który jest w niebie, po czym dodaje, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Dlatego dzisiaj chciałbym coś powiedzieć o tym, że w naszej przejściowej sytuacji dotyka nas jeszcze ten problem niedoskonałości. Tak? Pan Jezus jest doskonały. Pan Jezus zrobił to za nas. On wszedł w takie miejsce, jako nasze przebłaganie ze swoją własną krwią, do którego my byśmy nie mogli wejść. I zrobił to w naszym imieniu. To jest coś, co jest bardzo ważne, wiecie, bo czy ja jestem doskonały? Ja tak już sam siebie pytam. Absolutnie. Daleko mi do doskonałości. I właśnie dlatego potrzebuję Kościoła. Ja tutaj właśnie jestem dlatego, że jestem niedoskonały. Wszyscy potrzebujemy takiego posilenia i każdej okazji, żeby spotkać naszego Pana Jezusa. I będę nawiązywał tutaj do zeszłotygodniowego rozważania naszego brata Dawida. Chciałbym, żeby nasze kazania, nasze rozważania były takie, wiecie, żeby współgrały jak element jednej kompozycji. Wiecie, i dzisiaj rzeczywiście ja jestem zbudowany waszymi modlitwami za wybory. Dzisiaj jest dzień wyborów, tak? Wybieramy w pierwszej turze prezydenta. I przyglądałem się tym wszystkim kandydatom. Wiecie, prześwietlałem, widziałem, słuchałem i im bardziej ich oglądam, tym bardziej czuję potrzebę, że trzeba się modlić za rządzących. Naprawdę. My należymy do Pana, jesteśmy do tego zobowiązani. Pan Bóg w swoim słowie o tym mówi, że powinniśmy się modlić za rządzących. Bo prawda jest taka, słuchajcie, że my oddajemy głos, tak? Ale to Pan Bóg wybiera rządzącego. Taka jest prawda. O tym mówi Boże Słowo. Na przykład w liście do Rzymian Paweł pisze tak, każdy niech będzie poddany władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy, jak tylko od Boga, te, które są przez Boga są ustanowione. Albo na przykład Jeremiasz, kiedy wysyłał wiadomość do wygnańców do Babilonu. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego wskazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Wiecie, nie mówię o tym przypadkowo, bo mijamy banery, oglądamy reklamy, spoty, widzimy idealnych ludzi, świetnych, cudownych, wyretuszowanych, ale prawda jest taka, że w rzeczywistości żaden z nich nie okazał się nawet w przybliżeniu doskonały. Bo którego bym nie wymienił, tak? To z każdym z nich mamy jakiś problem. Zresztą Boże Słowo tak właśnie mówi, bo dokładnie chciałem o tym też powiedzieć, że my tacy jesteśmy. My, ludzie, jesteśmy niedoskonali. Musimy o tym pamiętać. I Boże Słowo mówi właśnie w tym samym liście do Rzymian, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tak? Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Ale wiecie, to co najważniejsze, co chciałem dzisiaj powiedzieć, że ta nasza niedoskonałość, niedoskonałość ludzka, tak, nigdy nie zniechęciła Pana Boga. I nigdy nie zniechęci. Nasz brat Dawid tydzień temu czytał nam historię spotkania Jezusa z Zacheuszem i temu szukającemu zbawienia człowiekowi Pan Jezus właśnie mówi takie słowa. Zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. Prawda? Pamiętamy to z zeszłego tygodnia. I Boga nie jest w stanie zatrzymać ani nasza niedola, ani nasz chaos, ten chaos grzechu, w którym się czasami potrafimy znaleźć. To Jezus postanowił przyjść do nas, ludzi grzesznych i zagubionych. Nic go nie powstrzymało i nic go nie powstrzyma, ponieważ Syn Człowieczy przyszedł szukać to, co zginęło. I spójrz teraz, bracie i siostro, spójrz na swoje życie. Ty też kiedyś miałeś taki moment, że wspięłaś się na tą sykomorę, tak? Że czegoś szukałaś i coś cię do tego popchnęło, a w zasadzie ktoś cię do tego popchnął. Chciałaś zobaczyć i to był Jezus, tak? On, wiecie, to jest właśnie ta sytuacja. Jezus cię nie przegapił. Jezus nie przeszedł obojętnie, nie przeszedł obok. Ale dzisiaj na naszej drodze, bo nasza droga wiedzie do domu Ojca, gdzie już na stale będziemy z Nim przebywać, czeka nas jeszcze sporo wyzwań. I wiecie, jednym z nich, to co nam zagraża, jest coś, co jest bardzo wspólnego z tym światem. To jest rodzaj znużenia. Mamy takie zagrożenie, że popadamy w znużenie. To nawet nie chodzi o zmęczenie do końca, tylko chodzi o taki rodzaj zniechęcenia, spadku energii, braku motywacji, apatii. No, niektórzy nawet mówią o objawach depresji. Wiecie, i ta współczesna nauka na okrągło o tym trąbi. Mnóstwo rzeczy się bada. Człowiek już wie dokładnie, jak to wszystko funkcjonuje, że w naszym mózgu jest coś takiego jak ośrodek nagrody. Istnieje coś takiego, że jest coś takiego jak neuroprzekaźnik, który się nazywa dopamina, że jego niedobór to jest właśnie ten moment, kiedy tracimy spadek motywacji, takiego spełnienia. Jest to wszystko oczywiście w kategoriach cielesno-chemicznych się odbywa, tak, że to odczuwanie przyjemności i motywacji odbywa się właśnie w naszym mózgu. I to okej. Okay. Dookoła nas widzimy, co się dzieje, jak wygląda świat, jak to wszystko coraz bardziej się napędza, gna gdzieś. Ciągle brakuje nam na wszystko czasu. Ludzie szukają zaspokojenia we wszystkim, ale nie w Bogu. We wszystkim, tylko nie w Bogu. Zauważyliście to? Że człowiek współczesny wpadł na taki pomysł, że istnieje coś takiego jak życie bez Boga, tak? I to jest bardzo, bardzo smutne. My obserwujemy to wszystko i wiemy, że bez Boga, my to wiemy, że bez Boga nie ma prawdziwego życia. Nie ma prawdziwego życia. Oczywiście my też w sytuacjach niepowodzeń, spadku jakiejś motywacji staramy się robić różne rzeczy, są różne sposoby. Wiecie, z tym działaniem tych sposobów jest różnie. One najczęściej prowadzą do jeszcze szybszego znużenia, może uzależnienia i tak dalej. Błędne koło się, wiecie, zamyka. A wiecie, dlaczego ja to mówię? Ja to dokładnie wiem. Bóg tak jakoś pokierował moim życiem, że ja miałem okazję to wszystko przerobić, przeżyć. Bo Bóg wie, że ja jestem człowiekiem, który szybko się nuży. To mówię o sobie teraz. Bardzo szybko się zniechęcam. Źle znoszę niepowodzenia. Szybko szukam nowych wyzwań, wiecie, takich silniejszych bodźców. I miałem się okazję przekonać, jak działa mechanizm uzależnienia. On naprawdę opiera się na tym systemie nagrody. Ja już nie mam siły się zmagać ze skutkami moich złych wyborów, bo tak to działa. Ale przecież tak ciężko pracowałeś, należy ci się jakaś nagroda. No i człowiek znowu wybiera to, czego nie powinien. A znużenie i rozczarowanie przychodzi jeszcze szybciej, potem trzeba nowej dawki, silniejszej dawki, żeby przeżyć to samo uniesienie na tym samym poziomie, aby uzyskać ten sam stan zaspokojenia. I to wszystko jest taka pułapka bez wyjścia ciągle. Wiecie, co wtedy mówi Słowo Boże? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? No ale teraz pytanie, czy my, chrześcijanie, jesteśmy wolni od duchowego znużenia i zniechęcenia? Oczywiście, że nie, że to jest dla nas naprawdę duże zagrożenie, a szczególnie właśnie w tych czasach, w jakich jesteśmy teraz, tak? Kiedy w sferze materialnej niczego nam nie brakuje. Dawid o tym wspomniał w zeszłym tygodniu, prawda? Jak to było za komuny. Ja pamiętam, jak było za komuny. Rzeczywiście nic nie było. Dzisiaj mamy wszystko i wiemy, że to bardzo mocno odsuwa człowieka od tych spraw, które dotyczą Boga. Istnieje zagrożenie, że popadamy w rutynę, że tracimy jakąś czujność. Nie wiem, czy pamiętacie, w jakich okolicznościach król Dawid, który już był w swoim pałacu, popadł w ten grzech. Tak? Właśnie nie robił to, co do niego należy. To was odsyłam już do drugiej księgi Samuela, do rozdziału 11, o tych dokładnie okolicznościach, jak to się stało. Wiecie, grozi nam, że zrobimy się ociężali. Mamy takie niebezpieczeństwo i oby nie było tak, jak z uczniami Jezusa. Wiecie, mnie też właśnie oświeciło, że ta najkrótsza Ewangelia, Ewangelia Marka, najczęściej, bo aż 16 razy mówi o sytuacjach, w których wychodziła niedoskonałość apostołów. Bardzo często właśnie Marek o tym mówi. Częściej niż Łukasz i Mateusz. Podam dwa przykłady. U Marka w rozdziale 6 jest tak napisane: i wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Inny przykład, dwa rozdziały dalej. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Czyli tak można te przykłady przytaczać, tak? O śpiących apostołach, kiedy Jezus się modlił i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak tak się temu przyglądamy dzisiaj dokładnie, to widzimy, że Pan Jezus powołał grupę bardzo różnych osób. Ci ludzie różnili się od siebie dość diametralnie i dość powiedzieć, że byli wśród nich i celnik, który współpracował z Rzymem, i zelota, który był w ruchu oporu. Byli to ludzie o bardzo różnych charakterach, byli nadpobudliwi, wiecie, szukali okazji, by sięgnąć po splendor, jaki wynikał z bycia blisko Mesjasza. I w chwili próby, wiecie, jak się zachowali, nie ma potrzeby już o tym więcej mówić. Nawet ta liczba 12 apostołów przywodzi w zasadzie na myśl, czy kojarzy się z 12 plemionami izraelskimi, prawda? Ileż to Biblia i Pan Bóg mówi o tym wszystkim, jakie były te historie z nimi, o ich nieposłuszeństwie, o ich oporności i ich odporności na Boże wezwanie. Nawet słuchajcie, jak się czyta nawet samą Księgę Sędziów. Księga Sędziów to jest taka księga, która kiedy przeglądasz ten cały zestaw tych postaci, które tam są, to czujesz w środku, że coś tu nie gra, jakiś zgrzyt jest. Przecież coś tu jest nie tak, że ludzie, którzy są tak niedoskonali, służą Bogu. Że ludzie służący Bogu mogą być tak niedoskonali. Jak to jest? Czyż Bóg nie wiedział, z kim ma do czynienia? Czy Pan Jezus nie wiedział, kogo powołuje? Ależ wiedział bardzo dobrze. Bóg do realizacji swoich planów chce i jest skłonny angażować osoby, które nie są pozbawione różnych wad. Psalm 103 mówi: bo On wie, z czego ulepieni jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Bóg posługuje się ludźmi niedoskonałymi i przez to ukazuje nam swoją doskonałość. W drugim liście do Koryntian jest taki fragment. Pamiętacie, lecz mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jest też tak w naszym życiu, że możemy stać się senni. Tak? Pan Jezus mówi o czuwaniu. I to wiecie, to nie jest coś, co przychodzi od razu. Gdyby było inaczej, Pan Jezus nie opowiedziałby przypowieści o 10 pannach na 2 dni przed swoją śmiercią zresztą. W Mateusza 25 rozdziale przeczytajmy sobie tą przypowieść, przypomnijmy sobie ją. Ja będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Tutaj chodzi o to, że Biblia Warszawska mówi o głupich pannach, tak? Biblia Tysiąclecia mówi o nieroztropnych, nierozsądnych. Czytamy w Ewangelii Mateusza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny, opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, mówi Pan Jezus, bo nie znacie dnia ani godziny. I wiecie, na tę przypowieść padło nowe światło w moim życiu pewnego dnia, nie tak dawno temu, kiedy moja żona, moja własna kochana żona, zrobiła coś niesamowitego. To znaczy, ja trochę ją znam i wiem, że ona taka jest, bo ona jest właśnie z tych roztropnych. Wiecie, co zrobiła? Ponieważ co jakiś czas są takie akcje, że wiecie, nagle jakiś produkt spożywczy strasznie zdrożeje. Są takie plotki, doniesienia, albo tam wiecie, plony jakieś słabe, to kawa zaraz będzie droga, a to cukier, wiecie, jak było z cukrem. I ona pewnego razu wzięła i słuchajcie, kupiła, nie od razu, nie? Tak raz za razem w jakimś sklepie, na jakiejś promocji, kupiła mnóstwo tej oliwy. Wiecie, ja w pewnym momencie otwieram szafę, a tam po prostu chyba z 8 butelek oliwy. Wiecie, co to jest? Jedna butelka oliwy, nie? To takie różne oliwy. I te kujawskie, i takie rzepakowe, i takie, wiecie, z oliwek. I mówię, co tu się dzieje, nie? I wiecie, i tak mówię, moje takie odczucie od razu było, że no przesadzasz, tak? Po co to robisz? Jaki to ma sens, nie? I od razu mi się przypomniała ta przypowieść. Zauważcie, w naszym odczuciu my sobie myślimy, że to jest bez sensu. Co to jest za takie kupowanie nadmiarowe do przodu na zapas? Ona była roztropna. Ona sobie kupiła na wszelki wypadek. Wiecie, ja bym na to nie wpadł, a ona właśnie taka jest. I wiecie, i to mi daje do myślenia, bo my czasami tak właśnie myślimy i mówimy, że no, za dużo tych Bożych spraw, za dużo tego chodzenia do kościoła, za dużo może tej modlitwy. Nie ma czegoś takiego jak nadmiar. Nie ma czegoś takiego jak nadmiar w relacji z Bogiem, bo właśnie to chroni nas w czasie oczekiwania na Pana. A ten dzień, jak wiecie, przyjdzie jak złodziej w nocy. I w ogóle, wiecie, przestańmy się skupiać na tym, mówię o nas, którzy wierzymy, że czegoś ciągle nie mamy. Bo tak dokładnie robi świat. Naprawdę doceniajmy to, co mamy. Naprawdę nie widzimy, jak wiele jest powodów do radości. Jest tyle powodów do wdzięczności. I właśnie Paweł w liście do Filipian pisze coś takiego. I on, wiecie, zauważcie ten prowokacyjny język. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. No i pytanie, czy w Chrystusie jest jakaś zachęta? Jakaś? Przecież jest ogromna zachęta w Chrystusie. Jest wszelka zachęta w Jezusie. Paweł nas tak jakby prowokuje, żebyśmy, wiecie, zaprzeczyli jakimkolwiek wątpliwościom. Czy Jezus nie jest naszą największą zachętą? Powiedzcie mi, czy działanie Jego świętej krwi zatrzymało się? Czy ustała łaska? Czy skończył się ten rok łaski? Czy Bóg przestał nas zachęcać? Znowu wam powiem krótkie świadectwo. Dziś mniej więcej rok temu to było. Na takim nabożeństwie jak dzisiaj w niedzielę dopadły mnie takie myśli. Ja tutaj nie pasuję. Ja tutaj chyba nie dam rady. Ja jakby nie miał jakiejś wspólnoty, wiecie. To jest takie myślenie w pewnym momencie, ja tu chyba nie powinienem, wiecie, być. Takie dopadały mnie myśli. Wiecie, takie myśli, w których rezygnacyjne, takie po prostu, że może dam sobie spokój, tak po prostu. I wiecie, co się stało? Po nabożeństwie podeszła do mnie ta siostra, ta, co czasami się pojawia, ta ciemnoskóra. Winnie, właśnie. I ona, słuchajcie, ona do mnie podeszła po nabożeństwie i mówi, ona tak mnie słabo zna, w ogóle mnie nie zna, i mówi do mnie, że Bóg mnie kocha i żebym robił to, co robię nadal. Po angielsku mi to powiedziała. Tyle mi powiedziała, słuchajcie. I ja już nic więcej nie potrzebowałem. Zobaczcie, jakie jedno, czasami proste zdanie, które wypowie ci brat lub siostra, może kompletnie zmienić twój sposób myślenia. I powiedzcie mi teraz, czy Bóg nasz nie jest Bogiem zachęty? Amen, jest wielkim Bogiem zachęty. Słuchajcie, Bóg jest naprawdę Bogiem pocieszenia. I właśnie tak starałem się wychwycić, jaki jest Bóg tak naprawdę. Wiecie, to jest bardzo cenne dla nas, żebyśmy pamiętali o tym. Jaki On dla nas jest? Jaki On jest w ogóle? I postarałem się złapać kilka takich przykładów. Wiecie, i chcę wam powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest wciąż chętny do tego, aby cię wysłuchiwać. Ciągle jest chętny, żeby cię słuchać. I to jest potwierdzenie w Słowie Bożym. Jeremiasz 33. Wołaj do mnie, odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Bóg zachęty, Bóg pocieszenia, zawsze działa i działa tylko i wyłącznie na twoją korzyść. W liście do Rzymian wiemy też, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, a to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Z tym działaniem na korzyść, to wiecie, to jest tak, ale czy ja to widzę, czy ja to tak od razu tak zauważam? Od razu mi się to kojarzy z moją obecną pracą. Wiecie, ja pracuję teraz w firmie, w której robię rzeczy. Zatrudniono mnie do działania polegającego na udoskonalaniu systemu do zarządzania produkcją, tak ogólnie. I ci mocodawcy, ci moi pracodawcy, oni do końca nie wiedzą, co ja robię. Oni tego nie rozumieją. Oni się na tym nie znają, więc jakby wynajęli człowieka, eksperta, który im pomoże. I wiecie, ja tam siedzę i robię bardzo różne rzeczy. Mnóstwo rzeczy zmieniam, mnóstwo rzeczy ulepszam, które spokojnie mógłbym nie robić, a robię, tak? Właśnie na tym to polega. Nie musiałem tego robić, a robię coś, co dla nich działa na korzyść. To jest coś, co przystosowuje ich system na przyszłość. On będzie, nie wiem, bardziej odporny, gotowy na zmiany i tak dalej. I wiecie, oni muszą mi zaufać. Ja robię to, co robię dla nich najlepszego. Działam na ich korzyść, ale tych efektów to oni nie zobaczą od razu. To będzie rozłożone w czasie. I wiecie, dokładnie tak samo jest, tylko że na dużo większą skalę, z działaniem Boga w naszym życiu. On wciąż robi coś dla nas, czego my dzisiaj jeszcze nie widzimy, nie dostrzegamy. Dzisiaj są to dla nas rzeczy, wiecie, nawet nie do przyjęcia, bo są niewyobrażalne, ale cierpliwości. Paweł mówi przecież w liście do Koryntian, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A Pan Jezus też mówił, że idę przygotować wam miejsce, tak? Więc pamiętajcie, Bóg zawsze działa na waszą korzyść. Bóg zapewnia cię o swojej przychylności względem ciebie. Taki prorok był Sofoniasz i on ma taki tekst. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia. Będzie się weselił z ciebie z radością, będzie się radował z ciebie z weselem. Bóg współodczuwa i jest z tobą we wszystkich twoich trudnościach. I tutaj prorok Izajasz ma coś do powiedzenia. We wszystkich ich uciskach i on nie był bez udziału. I anioł jego oblicza wybawił ich. W swojej miłości i litości sam ich odkupił, podnosił ich i nosił przez wszystkie dni przeszłości. Nasz Pan Bóg nigdy nie daje się odepchnąć. wiecie, w taki sposób, że on zrezygnuje. On zawsze będzie szukał sposobu, żeby nas odzyskać. Pamiętajcie o tym. Kolejny prorok, Jeremiasz. Czy Efraim jest mi drogim synem albo rozkosznym dzieckiem? Takie pytanie. No jest? Bo ilekroć mówię o nim, tylekroć gorąco o nim myślę. Pamiętajcie o tym. Ilekroć o tobie myślę, tylekroć gorąco, czy mówię, tylekroć o tobie gorąco myślę. Muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Znowu jest to muszę. Widzicie to? Tak jak Pan Jezus do Zacheusza. Muszę dzisiaj być w twoim domu. Ja nawet nie chcę, ja muszę być u ciebie. Pan Bóg tak bardzo się stara. Tak, Darku, pamiętasz w zeszłym tygodniu, tak? Mówiłeś o tym, że Bóg ma o nas staranie. Co to znaczy, że Bóg ma o nas staranie? Że Bóg się bardzo stara. Bardzo stara. To idźmy dalej. Takie słowo. Codziennie dźwiga ciężary nasze. Bóg, zbawienie nasze. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co tu jest napisane? Psalm 68. On ciągle jest dla nas wsparciem. On ciągle jest z nami. Nie jesteś sam. Bóg poprowadzi cię przez życie aż do wieczności. W Psalmie 48 jest powiedziane o Bogu tak. Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieków. On nas prowadzić będzie aż do śmierci. Słowo Boże. Czy ufasz temu słowu? Bóg jest lekarzem twojego serca, który opatruje twojej rany, prawda? Psalm 147. Pan leczy skruszonych w sercu i zawiązuje ich rany. Bóg nie odwraca wzroku od uniżonego. Psalm 138. Wprawdzie Pan jest wysoki, jednak spogląda na uniżonego, a wyniosłego zna z daleka. Bóg szuka dróg powrotu nawet dla tych, którzy się oddalili. I tutaj fragment z drugiej księgi Samuela. Tam jest taka sytuacja, w której Joab jakby uknął taki fortel, żeby Dawida przekonać do powrotu Absaloma. Sprowadza taką kobietę. Bardzo rozumna kobieta z Takoa. Powiedziała te słowa. To powiedziała kobieta. Powiedziała do króla Dawida coś takiego. Wszyscy bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie można zebrać. Lecz Bóg nie chce zgubić życia, ale obmyśla sposoby, aby wygnańca nie oddalić od siebie na zawsze. Zobaczcie, jakiego mamy Boga. Dokładnie taki jest nasz Bóg. I gdy mówimy o zachęcie, o zachęcaniu, o pocieszaniu, to na myśl jeszcze przychodzi mi jedna osoba, jedna postać. To jest, słuchajcie, Barnaba. Barnaba, dokładnie. Jego imię kluczowe ma znaczenie. Ponieważ bar po aramejsku to jest syn, a naba to jest zachęta, pocieszenie lub proroctwo. Barnaba, syn pocieszenia, syn zachęty. I słuchajcie, co jest ciekawe, dowiadujemy się, to jest końcówka czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, że on tak naprawdę miał na imię Józef. To był Józef. Ale to właśnie apostołowie nadali mu taki przydomek, takie imię mu dali, co bardzo wiele mówi o jego podejściu. Bardzo wiele. Rozdział 4, 36 wers Dziejów. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Wiecie, co jest ciekawe? Zgodnie z prawem mojżeszowym, członek plemienia lewitów, lewita, tak? Lewi, z plemienia Lewi, nie mógł posiadać ziemi. Takie było prawo. Nie mógł posiadać ziemi. A tu widzimy, że Barnaba sprzedaje swoją rolę. To tak jakby, wiecie, on się podwójnie nawrócił. On się podwójnie nawrócił. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie to, dlaczego został tak nazwany. My trochę widzimy, co się stało. Mianowicie jest sytuacja, w której wszyscy się bali tego Saula, tego prześladowcę kościoła. Nikt go nie chciał widzieć, każdy się bał, a on jeden go przygarnął, przyjął i przyprowadził. Gdy trzeba było, obstawał, aby wziąć ze sobą Jana Marka, który ich opuścił w pierwszej misji. Zresztą z tego powodu się rozstali z Pawłem. Widzicie? Barnaba, syn zachęty. To człowiek, który wspiera innych, podnosi na duchu, umacnia w wierze, aby każdy z nas był Barnabą, tak? Ale jest tak, że to raczej my czasami mamy potrzebę, aby ktoś nas zachęcił, tak? Żeby ktoś nas zachęcił. Pamiętajcie, bądźcie Barnabami, tak? Wy zachęcajcie innych. Zresztą Słowo Boże do tego cały czas namawia, ale to my czasami potrzebujemy zachęty. Co robić? Dokładnie to, co powiedział brat Dawid tydzień temu. Tak? To, co głosił brat Dawid. Wystarczy przyjść do Jezusa. Naprawdę, wystarczy przyjść do Jezusa. Jezus jest naszym najlepszym źródłem pocieszenia i zachęty. I teraz tak, czy to będzie modlitwa, czy to będzie wspólny udział w zgromadzeniu, to jest zawsze ten sam efekt. Efekt spotkania z żywym Bogiem. To u Niego, u Boga zawsze szukajmy zachęty. No i oczywiście też pośród tych, którzy są Jego Kościołem. Tak? Pamiętajmy, że to jest jedno i to samo. Ale jest coś, co powinniśmy zrobić. Kiedy przychodzimy do Jezusa, musimy, naprawdę musimy przyjść nie tylko w zaufaniu, ale w pokorze. To jest warunek. Pokora, uniżenie to jest warunek, w którym naprawdę będziemy przychodzić i zawsze znajdziemy to, co jest dla nas ważne. Co to jest pokora? No oczywiście możemy tutaj różne definicje przyjmować. Ja sobie tak to tłumaczę, że jest to jakaś umiejętność rezygnacji. Z czego? No na przykład z użycia moich zdolności, szczególnie tych mocniejszych zdolności. Do udowodnienia czegoś, do udowodnienia swojej pozycji, swojej racji, swojej tożsamości, która właśnie wypływa z tego, jaki jestem zdolny albo z mojej pozycji, jaką posiadam. I dla nas najdoskonalszym wzorem jest przecież Pan Jezus, który mówi co? Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No i zobacz. Zobacz, potężny i wszechmocny Bóg zostawia swój tron, tak? W niebie, schodzi do nas, tutaj, do naszej ludzkiej kondycji, staje się dzieckiem, żeby wzrastać wśród ludzi, a potem dać się tak potraktować, bo dla Niego najważniejsze zawsze było uratować nas, zgubionych bez Niego. I w postawie pokory, wiecie, jakby nie ma szans, żeby Bóg nas odrzucił. Bo On jest bardzo wrażliwy na pokornych ludzi. Tak? Co mówi Boże Słowo? Pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I pytanie, a po co nam ta pokora? Tylko po co nam ta pokora? Słuchajcie, jeśli my nie mamy pokory, to stanie się coś takiego, że zagraża nam nasza ludzka pycha, która tylko czeka, żeby nas oślepić, żeby nas ogłuszyć, żeby nasze serca stały się takie stopniowo, coraz mniej wrażliwe, aż staniemy się zatwardziali. Wtedy się otwierają drzwi na inne sprawy i na grzech. Kochani, to też nie wszystko nawet. To jeszcze nie wszystko, bo jest oprócz tego czasu dla Boga, tej postawy pokory, jest jeszcze coś. Wiecie, ja to mówię naprawdę ze swojego własnego doświadczenia. Zaraz wam powiem dlaczego. Tym czymś jest uważne słuchanie. Uważne słuchanie. Bo gdy modlimy się, gdy uwielbiamy Boga, to tak, oczywiście, to nas wzmacnia. To tylko nas wzmacnia. Ale gdy się ograniczamy do uwielbiania, a nie słuchamy uważnie, to słuchajcie, to jest tak jak z moją teściową. To może być z moją teściową, z moją mamą, z moją żoną. Otóż ja mógłbym, wiecie, codziennie obsypywać ją kwiatami. Codziennie, tak? Ale przychodzi taki moment, kiedy ona coś mówi, a ja, wiecie, w komórce sprawdzam sobie wiadomości. To jest na tej zasadzie. Dokładnie to jest moje doświadczenie, które miałem. Że naprawdę powinniśmy być uważnymi słuchaczami. Uważnymi słuchaczami. Słuchać, co do nas mówi Bóg. No i oczywiście jeszcze raz powtórzę, winniśmy się wzajemnie zachęcać i budować, bo po to tu jesteśmy. Wiecie, ja dzisiaj jak jechałem, słyszałem w radiu takie zdanie, jest taka audycja, tam dzieci występują w Trójce i tam było coś takiego powiedziane, że każda rodzina jest wybitna. No to wiecie, chodzi o to, że tam dzieci różne rzeczy mówią, bardzo pozytywna w ogóle audycja I powiedziała ta prowadząca, że każda rodzina jest wybitna. Ale kiedy będzie wybitna? Wtedy, kochani, kiedy się wspiera. Rodzina, która się wspiera, jest tą prawdziwą rodziną. Wiecie, my tutaj nie jesteśmy po to, żeby się, nie wiem, oceniać, porównywać. Nie chodzi o to, żebyśmy odchodzili i nie wiedzieli, co się dzieje w życiu każdego z nas. Jesteśmy tutaj ze sobą po to, żeby współdzielić nasze wspólne zbawienie. Pamiętajcie o tym, tak? I dopilnować, żeby żadne z nas nie upadło, nie zasnęło, tak? Nie zniechęcało się. Czeka nas jeszcze droga. I to, co nas na końcu czeka, to jest oczywiście to chwalebne, cudowne i zmieniające wszystko wejście do radości Pana naszego. Zgadza się? I tego się trzymajmy. Amen.